Marcin Krzywicki, dzień dobry, w godzinie rektorskiej. Jak zawsze mnóstwo informacji z miasta, z uczelni, to jest ze świata sportu. Dzisiaj o tym sporcie dużo będziemy mówić w godzinie rektorskiej, bo Stelmet BC Zielona Góra może już dzisiaj zameldować się w finale PLK. Warunek jeden. Trzeba dziś pokonać w Ostrowie BM Slam Stal po raz trzeci i dzięki temu to zwycięstwo w całym półfinale będzie przypieczętowane. Finał stanie się realny. Tam w finale już czeka polski cukier Torunia. Czy się doczeka dzisiaj rywala? To o tym będziemy rozmawiać z Andrzejem Lochem, dziennikarzem Telewizji Polskiej. Witam.
Witam również, witam państwa.
Dzisiaj szampany strzelą, czy jeszcze niekoniecznie?
Myślę, że szampany to dopiero po tym, jak ewentualnie uda się wywalczyć tytuł mistrzowski.
Ale te takie próbne, po półfinale.
Czy próbne, to znaczy będzie można gdzieś tam myśleć o tym, żeby po nie sięgać, czy żeby gdzieś tam sobie kupić je, to tak, ale no, znaczy nie byłbym tego taki pewien. Z kilku powodów. Po pierwsze, Stal zagrała bardzo przyzwoicie te dwa mecze w Zielonej Górze. Co prawda Stelmet wygrał je jednak tak dosyć pewnie, szczególnie to drugie spotkanie, ale przez większość i pierwszego, i drugiego spotkania Stal grała poprawnie. Co więcej, no była bliska sprawienia niespodzianki, mimo że też miała takie przestoje, które do tej pory były nam znane głównie z postawy naszych zawodników, to jednak później też potrafiła wrócić do gry. Grając we własnej hali, nie mając już tak naprawdę nic do stracenia, może jeszcze powalczyć i spróbować doprowadzić do kolejnego meczu. Teraz co prawda w głowach zostają te dwie porażki, bez wątpienia, i na pewno zawodnicy z Ostrowa już nie mają takiego komfortu jak Stelmet, który może sobie pozwolić na nawet dwie porażki z rzędu. To jednak uważam, że dzisiaj Stal może pokusić się o małą niespodziankę. Tym bardziej, że Stelmetowi, jak pokazuje historia ostatnich spotkań na wyjazdach, gra się ciężko i w Ostrowie też się grało w rundzie zasadniczej ciężko.
Przegrał tam Stelmet zresztą, to był koniec rundy zasadniczej. U siebie też w tej rundzie zasadniczej wcale łatwo nie było, ale było zwycięstwo. A coś ciebie, Andrzeju, zaskoczyło w tych dwóch meczach w Zielonej Górze? In plus, in minus, zarówno po stronie Stelmetu, jak i Stali?
In plus, coś co może mieć dla tej rywalizacji jednak zasadnicze znaczenie, to jednak to, o czym mówiło się i ja też o tym gdzieś tam wspominałem, że jednak ta dłuższa ławka i to, że mamy zawodników, którzy w momencie, kiedy ci pierwszoplanowi gracze nie grają zbyt dobrze, mogą wejść i pokazać swoją siłę, że to skutkuje. I to będzie skutkowało i to będzie przemawiało na korzyść Stelmetu, miejmy nadzieję, aż do finałów zakończonych sukcesem i zdobyciem Mistrzostwa Polski. Pokazał to szczególnie ten drugi pojedynek, gdzie na początku no chociażby Łukasz Koszarek nie wszedł dobrze w mecz. To jednak pojawili się zmiennicy, nie tylko Łukasz Koszarek, także inni zawodnicy. Adam Chrycaniuk dobrze zmienił Wlada, więc na takich pozytywów, patrząc na tą naszą ławkę, było więcej. I tak naprawdę ci zawodnicy, którzy wchodzili na parkiet, to oni nam to drugie spotkanie uratowali, bo przecież początek nie był znowu jakoś tam zbytnio optymistyczny.
A ta długa ławka, o której się wszemi wobec mówi w kontekście Stelmetu jako ogromny, niepodważalny, niezaprzeczalny atut mistrzów Polski, ona twoim zdaniem jest właściwie wykorzystywana? Bo po wielokroć już słowa i decyzje Gronka były kontestowane, kwestionowane, często niektórzy obserwując właśnie poczynania, jeżeli chodzi o rotację trenera, zastanawiałem się, dlaczego tak długo Kelati, bo już gdzieś tam rękawami zaczyna oddychać, czemu nie można podtrzymać tej intensywności, dając na przykład Filipa Matczaka. Ostatnio Filip na przykład nie grał w ogóle w drugim meczu.
No tak, no patrząc na to, jak Stelmet prezentował się od początku sezonu, gdzie na początku to trener Gronek chyba ze stoperem w ręku stał i tak liczył, że praktycznie jak się spojrzało później na statystyki, to każdy grał w okolicach 15-16 minut. I ten przedział wśród tej ósemki zawodników to były 2-3 minuty różnicy w grze, więc bardzo solidarnie dzielił. No i to jest, myślę, że tutaj to wychodziło to, że jednak trener Gronek na takim poziomie drużynę prowadzi po raz pierwszy. Gdy spoglądaliśmy na to, jak Michajlo Uwalin czy też Saszo Filipowski prowadzili drużynę, no to byli tam tacy zawodnicy, którzy byli takimi wiodącymi postaciami. To być może nawet była to też jeden z elementów słabości Stelmetu w tych niektórych spotkaniach, które narzekaliśmy, ale tutaj akurat w przypadku tych dwóch spotkań nie można mieć zastrzeżeń, bo te zmiany, szczególnie w tym drugim spotkaniu, bo ono pokazało siłę tej długiej ławki, one były dobre. Ci zawodnicy, którzy wchodzili, naprawdę dawali in plus i nawet jeśli gdzieś tam się gubili, to później pojawiał się znowu ten gracz pierwszopiątkowy, tak, Łukasz Koszarek też w odpowiednim momencie wrócił do gry i też wrócił dobrze, więc tutaj do tych roszad trenera Gronka, szczególnie w tym drugim spotkaniu, no nie można mieć większych zastrzeżeń. Oczywiście pojawia się zaraz pytanie, no tak, no ale Filip Matczak siedział znowu praktycznie cały mecz i nic nam wielkiego nie pokazał. No ale to też trzeba pamiętać o tym, że Filip Matczak dołączył do drużyny już tak naprawdę w ostatniej chwili. I troszeczkę nie był przykowany do tego, żeby być w koncepcji tej gry. Gdy się gra już play-offy, gdy się gra te najważniejsze spotkania, no to nie ma już czasu na eksperymenty i na to, czy Filip Matczak nam coś wniesie do gry, czy nie. No, gra się tym, co mniej więcej przez większą część sezonu się sprawdzało.
Ja się ostatnio spotkałem z taką opinią, nie wiem czy słuszną, zaraz ją być może zweryfikujemy, że trener Gronek prowadzi zespół w taki juniorski sposób, czyli zmiany są robione w afekcie, jak ktoś coś schrzani, a jak idzie, to nie ruszam.
No to jest taka też postawa bezpieczna, ale to trenerowi Gronkowi na to pozwalały tak naprawdę wyniki, bo oczywiście porażki były, ale przecież większość spotkań Stelmet wygrał. Więc zawsze trenera bronią wyniki i nie było oczywiście to tak, że zawodnik rzuci dwie trójki i siada na ławkę i ktoś może się domyślać, o, być może jest jakiś tam głębszy plan i on później wychodził, że jednak dobrze, mimo tego, że zawodnik grał dobrze, że go posadziłem na ławkę, bo on odpoczął, a później wszedł i znowu kolejne dwie trójki rzucił. To takich rzeczywiście sytuacji nie było, chociaż wracam do tego ostatniego spotkania, no też było tak, że myślę, że tutaj w dużej mierze decydowała bardziej o zmianach trener zaangażowanie poszczególnych zawodników, bo ono różnie wyglądało na parkiecie i to widać patrząc z boku, że jeden zawodnik bardziej chce grać, drugi mniej. No mieliśmy chociażby teraz przykład Przemka Zamojskiego, tak, który walczył, wyszarpywał tam piłki, robił przechwyty, za chwilę te piłki tracił, więc też można było powiedzieć, no czas posadzić chłopaka, tak, niech chwilę ochłonie, niech się skoncentruje na grze i wtedy może wróci, ale jednak trener Gronek dawał mu ciągle grać i dawał mu okazję do tego, żeby być na parkiecie, widząc to, że oprócz tego, że popełnia błędy, to jednak dużo zespołowi daje.
To jeszcze słówko o trenerze Gronku, bo jego decyzje, tak jak mówiliśmy, są szeroko komentowane, tak przez pryzmat dobrych decyzji, jak i złych. Na ile jego przekleństwem jest jego młody wiek jako trenera?
No, o tym się często do tego się powraca, tak, że to jest trener, który nie ma autorytetu, że on, zawodnicy traktują go trochę jak kolegę, że nie czują przed nim respektu, nie wie, raczej nie jest człowiekiem też mocno wybuchowym, patrząc przynajmniej tak z zewnątrz, bo na treningach może to inaczej wygląda. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Z jednej strony, że to może też tak wyglądać, że cudów nikt tutaj nie oczekiwał. Z drugiej strony ciągle mieliśmy w głowie, że mamy teoretycznie najsilniejszy zespół, że to powinno dać nam...
Że to samograj?
Że to samograj, trochę, że ta Liga Polska jest tak słaba, że ją się po prostu i tak wygra w cuglach. I myślę, że to było bardziej takim przekleństwem trenera Gronka, że z jednej strony wiedzieliśmy, że to jest pierwszoroczniak i że różnie może być z tym zespołem, ale z drugiej strony wszyscy oczekiwaliśmy, że nic wielkiego się nie wydarzy. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że trener Gronek przyszedł do drużyny i wszyscy oczekiwali, że będzie tak jak była, czyli tak jak będzie za Saszą Filipowskiego, że drużyna będzie wygrywała i to będzie taki standard i wszyscy powiedzą, no tak, właśnie tak miało to wyglądać, tak? I nie będzie wielkiego wow, że to trener Gronek gra, znaczy prowadzi zespół tak jak Sasza. Tymczasem, gdy jednak coś tam nie pasuje, nie kontaktuje tak jak wcześniej, no to nie, no bo to jest trener pierwszorocznik, że to był jednak zły pomysł, że może trzeba było warto postawić na kogoś bardziej sprawdzonego, ale gdyby przyszedł ktoś inny do drużyny, A pamiętamy też, w jakich okolicznościach trener Gronek zostawał trenerem, tak? W sytuacji no, bardzo trudnej finansowej klubu, tego, że nie na wszystko Stelmet sobie mógł wtedy pozwolić, a i tak zbudował ciekawą kadrę. To gdyby przyszedł ktoś inny, a zaliczyłby też takie wpadki, no to, to wtedy no, też można było powiedzieć, no to trzeba dziękować, tak?
Rozpuszczeni jesteśmy trochę jako środowisko koszykarskie w Zielonej Górze. Kibice, obserwatorzy, dziennikarze, jak wygrywają, to jest dobrze. O to też pytałem jakiś czas temu Łukasza Koszarka, że nad zwycięstwami to przechodzi się szybko do porządku dziennego.
No bo one
przy
mają
porażkach
być.
Drze się szaty. I teraz pytanie, czym jesteśmy rozpuszczeni, przyzwyczajeni do tych zwycięstw? Jak nie za wysoko, to mówimy, że dlaczego nie za wysoko? Jak przegrywamy, to w ogóle koniec świata? Jak ty na to patrzysz?
Znaczy nie chcę wskazywać, że tutaj jednak kompleksy nasze zielonogórskie wychodzą, ale powinniśmy też zwrócić uwagę na to, w jakim punkcie jesteśmy i to nie tylko jeżeli chodzi o koszykówkę, ale o całą mapę sportową na mapie sportowej Polski. No jesteśmy w miejscu, w którym kilkanaście lat temu mogliśmy tylko pomarzyć. Ja pamiętam czasy, kiedy zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem, to
zresztą
tułaliśmy,
tutaj?
Tak, w Radiu Indeks zresztą, tułaliśmy się między Ekstraligą a pierwszą ligą, jeżeli chodzi o żużel, a koszykówka to w ogóle no, to był inny świat. Cieszyliśmy się, jak w pierwszej lidze awansowaliśmy do ósemki, tak? Też grając swoimi zawodnikami i szarpiąc tak naprawdę poszczególne spotkania. Więc trzeba też mieć umiar w tym apetycie. Nie można wszystkiego jeść, nie można ciągle jeść kawioru. Czasem trzeba trochę zwykłych warzyw pokosztować i to też może smakować. Oczywiście, że trudno oszukać też głowę kibicom. Przecież no, zostaliśmy przyzwyczajeni do tych sukcesów, do pewnego poziomu. Myślę, że tutaj też działacze sami, chociaż nie można też mieć do nich pretensji, no bo grają o zwycięstwo i grają o wszystko i zawsze tak mówią, ale troszeczkę oni nas gdzieś tak nastroili do tego, no, dali takie nuty, że my chcemy, żeby oni w tych nutach grali, tak? Jeżeli ktoś mówi o tym, że buduje zespół, który ma grać ciekawy basket w Europie i mamy tam się w tej Europie zacząć, czy też zaczynać liczyć i chcemy tam wyszarpać jak najwięcej i może sprawić małą niespodziankę i awansować do kolejnej fazy rozgrywek, no to, to jeżeli tak wszyscy mówią dookoła, no to czemu kibic ma teraz później mówić, że dobra, nic się nie stało, no to też chyba ma prawo wymagać tych zwycięstw i walki, skutecznej walki o kolejne Mistrzostwo Polski.
To o tych wymaganiach zielonogórskiego kibica jeszcze będziemy mówić. Wracamy za chwilę do rozmowy z Andrzejem Lochem.
Godzina rektorska.
Wracamy do rozmowy o koszykówce z Andrzejem Lochem z Telewizji Polskiej. Troszeczkę odbiegliśmy od dzisiejszego trzeciego meczu półfinałowego Stelmetu w Ostrowie ze Stalą, ale jeszcze pozostańmy przy temacie mody na koszykówkę, frekwencji, bo niespełna 3000 się pojawiały kibiców na półfinałach w Zielonej Górze ze Stalówką. Rozczarowanie?
Myślę, że to nie są jeszcze te spotkania o wszystko. I kibic zielonogórski nie czuje. Jak przyjdzie mecz finałowy, to wtedy ten widz się pojawi. Nieszczęśliwy też termin, jednak mimo wszystko. Piątek jeszcze jako tako, ale poniedziałek nie jest zbytnio szczęśliwym terminem.
Godzina też chyba
godzina też 17:40. Ja sam robiłem wszystko, żeby na ten mecz jakoś tam cudem zdążyć razem z synem. Już nawet planowałem, że chyba nie zdążę i nie pójdę, więc no też ciężko się temu kibicowi wybrać na tę halę. Ale ja bym, myślę, że w tej frekwencji, no też popatrzmy, no 3000, to znaczy, że ponad 2% mieszkańców Zielonej Góry, czy tam w okolicach 2% poszło jednak. No ciężko zainteresować ludność na poziomie 5%, żeby w skali globalnej oczywiście, żeby poszło. Gdy się spojrzy jednak na frekwencję w innych halowych dyscyplinach, to Zielona Góra jeszcze uwzględnia, nawet nie uwzględniając tego, jakim jest miastem, jakim jest ośrodkiem, no to wygląda bardzo dobrze. To chyba jest liderem, tak patrząc na to, jak to wygląda. A gdy uwzględnimy to, że Zielona Góra jest miastem, jakim jest, czyli zaledwie niewiele ponad 100 tysięcznym, oczywiście po połączeniu trochę więcej, to jednak jest to moim zdaniem dobry rezultat.
Ale półfinał nie jest jeszcze magnesem, bo kiedyś był magnesem już nawet ćwierćfinał, już pomijam mecze rundy zasadniczej na początku. To tak, dopiero tak. Finał teraz już będzie budował frekwencję w okolicach kompletu?
No tak, tylko że wtedy walczyliśmy po raz pierwszy o coś, tak? Każdy mecz, każde zwycięstwo to było przyjmowane entuzjastycznie, to było szaleństwo święte. Na trybunach, to było święte. Jak pamiętam, jak pierwszy raz walczyliśmy o brązowy medal, no też, mimo że to był Żużel, to tam sporo ludzi, nie? Tego dnia też no, Falubozjał, to też sporo ludzi przyszło, więc no, to zupełnie inna historia.
Mm-hmm. W takim razie czekamy na ten finał, bo wtedy być może będzie komplet. Wróćmy do meczu z Ostrowem. Ten kręgosłup amerykański, Johnson Carter King... rozczarował ciebie, bo to goście, przed którymi mieliśmy drżeć. Drżeliśmy, czy nie? Aż tak?
Myślę, że szczególnie w pierwszym spotkaniu, w drugim troszeczkę żeśmy ich wyfaulowali, ale szczególnie w pierwszym spotkaniu Johnson został zatrzymany. Myślę, że tutaj jednak to Stelmet dobrze zagrał. Zresztą było widać, jak malutki Johnson biega, jak szuka możliwości. On tak naprawdę nie miał pomysłu na to, co zagrać, jaką akcję rozegrać, bo wszystko gdzieś tam się kończyło. Jak Stelmet jeszcze przycisnął w obronie i zagrał mocno, agresywnie, no to widać było, że Stal ma problem. Oczywiście patrząc na statystyki tej trójki zawodników, tego kręgosłupa drużyny Stali, no to przed tymi spotkaniami no z obawami żeśmy wszyscy chyba podchodzili, widząc jak to są solidni Grajkowie, ale no rzeczywistość okazała się taka, że no też oni budowali te swoje statystyki trochę na innych zespołach, tak? Gdy przyszła gra z jednak najsilniejszym kadrowo zespołem, który na ławce również ma dobrych zmienników, no to się okazało, że oni tak naprawdę niewiele mogą zrobić, przynajmniej u nas na hali, a jeszcze doszły te faule w drugim spotkaniu, które zupełnie tak naprawdę ich pozbawiły mocy i wyprowadziły ich chyba z równowagi. I sprawa była załatwiona.
A jak ci się polska część ostrowskiego składu podoba? Jest się kogo tam obawiać? No fajny był ten pierwszy mecz Szymona Szewczyka i Kamila Hanasa, jak tam trójki poodpalali, ale mamy się kogo tam bać?
Mamy się kogo tam bać, bo tam oprócz nas jest też jeszcze Kostrzewski, który też potrafi rzucić i się poprzepychać pod tym koszem, ma dobre warunki.
Faul wymusić.
Fizyczne, faul
nawet
wymusić.
Techniczny.
Tak, pogadać, gdzieś tam troszeczkę pownerwiać zawodników, bo on to potrafi. Szymon też pokazuje chyba jednak trochę więcej, Szymon Szewczyk, trochę więcej jednak energii niż w drużynie zielonogórskiej. Tutaj widać w nim większego agresora, chyba bardziej mu zależało.
Chce się pokazać
i chce coś tam udowodnić prezesowi Jasińskiemu. Chyba o to głównie tutaj chodzi, więc tam jest energia i ci zawodnicy są wnerwieni. To zresztą było widać też po Kamilu Hanasie, który po tych trudnych dla Ostrowa decyzjach sędziowskich, to też kipiał po prostu z energii na jego twarzy. Uśmiech ciężko było zauważyć. To było takie wnerwienie, było takie wkurzenie. I to też jest, wracając do początku naszej dyskusji, to też jest siła tej drużyny ostrowskiej, że tam jest energia, tam jest chęć, tam jest wola walki do tego, żeby jednak ten Stelmet skarcić. Ci zawodnicy mają olbrzymie ambicje. Oni też czują, że to jest dla nich moment, kiedy mogą naprawdę osiągnąć coś wielkiego, na co przed sezonem niekoniecznie stawiano w Ostrowie, tak? Tam się nie mówiło aż tak mocno o finale. No, chcieli zagrać dobry basket, a tu się pojawiła okazja i ciągle jeszcze jest na to, żeby zagrać w finale. Oni chcą na takim głodzie. Nawet jeżeli Hanas czy też Szewczyk ze Stelmetem sięgali po sukcesy, to jednak podejrzewam, że ich poziom głodu sukcesu jest zupełnie inny niż w zawodnikach Stelmetu.
A starczy im sił, bo wczorajszy mecz Słupszczan z Torunianami pokazał, że tam też w Enerdze Czarnych serducho było, ale już niekoniecznie ta krew do serca była pompowana, bo chyba sił trochę brakło im w końcówce. I to też jest podobna wąska rotacja tutaj w Ostrowie.
Tyle, że Słupsk ma jednak za sobą bardzo ciężkim ćwierćfinał. Stal sobie w ćwierćfinale bardzo szybko poradziła, więc tam nie masz takiego zmęczenia. Jednak troszeczkę krótszą ławkę również ma Energia Czarni Słupsk, więc tutaj tak wielkich analogii bym nie szukał. Jeżeli gdzieś tej energii zabraknie, to bardziej zabraknie w kolejnych spotkaniach, jeśli dzisiaj Stal by wygrała.
Piąty finał z rzędu przed Stalmetem. Jeżeli oczywiście wygrają z BM Slam Stalą Ostrów, potem czekać będzie już Polski Cukier Toruń. To dobry, fajny, atrakcyjny, finałowy rywal dla Stalmetu, też niezwykle głodny sukcesu.
Myślę, że Toruń się cieszy z tego, że ewentualnie trafi na Zieloną Górę, jeśli Stalmet awansuje do finału. My chyba wolelibyśmy jednak te pojedynki z Turowem Skorzelec. Tak podejrzewam, że marketingowo również bardziej by to wybrzmiało, one budziły duże emocji. Z Cukrem Toruń te pojedynki Stalmetu do tej pory nie budziły wielkich emocji. Znaczy, no, wiadomo było, że to jest silny zespół i wszyscy cieszyliśmy się z tego wysokiego zwycięstwa u nas na parkiecie w rundzie zasadniczej, ale tam brakowało jakichś, nie chcę tutaj oczywiście nikogo do niczego nakłaniać, ale jakichś podtekstów, czegoś takiego troszeczkę około sportowego.
Kasus Rosy Radom, tak jak rok temu w finale też brakło tego pierwiastka antagonizmu?
Tak, chociaż on się później pojawił, tak? Ale bardziej chyba już po finałach on się pojawił, tej takiej rywalizacji, kto jest w końcu najlepszy w Polsce, wykradanie sobie trochę zawodników, więc to tam troszeczkę było i myślę, że tutaj w tej rywalizacji zielonogórsko-toruńskiej brakuje takich smaczków, czegoś, co by troszeczkę jednak te emocje wśród kibiców napędziło albo zmobilizowało bardziej kibiców.
Ale tutaj już w poczekalni Legia Warszawa czeka, która wywalczyła promocję do PLK. Myślę, że i ty też się chyba zgodzisz, że wielkie miasta, wielkie firmy, wielkie kluby to błogosławieństwo dla tej ubogiej wielkiej firmy ligę.
Tak, ale tak też wyglądają ligi w innych krajach, gdy spojrzymy, no zresztą już przyjeżdżały do nas wielkie zespoły Bayern, Monachium, to już sama nazwa, nieważne, że to z piłką nożną.
Ale wszyscy stali na baczność.
Tak, mam być może niewiele wspólnego, ale brand jest ten sam, tak samo jeżeli chodzi o Barcelonę, no nikt sobie nie zaglądał i nie sprawdzał w tabeli, jak ta Barcelona w tej lidze hiszpańskiej stoi, ale gdzieś, no Barcelona, tak,
to Barcelona
i przyszli wszyscy, taki stworzyliśmy mit wokół tych marek i myślę, że takich marek PLK brakuje bardzo mocno. Legia Warszawa kiedyś był w dawnych czasach, zanim koszykówka tam nie podupadła, Lech Poznań, no było kiedyś takich marek, Wisła Kraków też by się przydało, żeby to była Wisła, a nie jakiś twór tworzony na szybko dla spełnienia lokalnych ambicji lokalnych działaczy. No takich marek by się trochę przydało i to by ożywiło i to by pomogło Stalmetowi także budować frekwencję, bo łatwiej zareklamować mecz z Lechem Poznań niż z jakąkolwiek inną drużyną w polskiej lidze, nie wiem, Polpharmaxem Kutno, no jak to sprzedać, niby odległość jest bliska, ale jednak bardzo daleka.
Ale zabrnęliśmy od Ostrowian po problemy trapiące tę ligę, frekwencje, ale dzisiaj najważniejsze pewnie będzie to, aby dostawić tę trzecią nogę i zameldować się w finale, gdzie czeka już Polski Cukier Toruń. 17:45, mecz numer 3, tym razem w Ostrowie, BM Slam Stal kontra Stalmet BC Zielona Góra. Pewnie będzie się działo. Andrzej Loch, Telewizja Polska, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.